Może właśnie, żeby trochę te tematy jednak rozróżnić. Ja chciałbym tutaj, tak jak mówię, one się schodzą gdzieś tam, schodzą się w tym oddaniu Kościołowi, w oddaniu życia Panu Bogu, czyli życia z wiary i dla Królestwa Niebieskiego. Więc tu jakby jest ten, ta styczność kapłaństwa i zakonu. Natomiast jednak i geneza, i pewien wymiar życia kapłańskiego i zakonnego jest inny. Dlatego może skupię się najpierw na kapłaństwie, potem kilka słów o zakonie i może w ten sposób. Kapłaństwo. Najpierw takie istotne pytanie, co jest istotą kapłaństwa. Istotą kapłaństwa. Jedna rzecz, która wyznacza kapłaństwo. Pytanie do was. Co jest istotą kapłaństwa jako takiego?
Służenie, oddanie Bogu.
Służba, oddanie Bogu. Jakoś tam się są istotne, ale nie są. No msza święta. I tu będzie w centrum rzeczywiście msza święta. Istotą w ogóle kapłaństwa jakiegokolwiek i w różnych religiach zresztą też jest ofiara. Składanie Bogu ofiary. To jest istota kapłaństwa, bo jest oczywiście i nauczanie. Chrystus posyła swoich uczniów z nauczaniem, by głosili Ewangelię. Kapłan jest jakimś świadkiem Chrystusa. To wszystko tak, natomiast istotą tego wszystkiego i w ogóle kapłaństwa zresztą starotestamentalnego i wielu innych religiach jest składanie Bogu ofiary. I w kapłaństwie, w kościele katolickim także właśnie istotą jest ofiara, czyli tutaj oczywiście dojdziemy do mszy świętej, która jest najpiękniejszą ofiarą. Ale nie tylko ta ofiara, bo mówiąc o kapłaństwie tym sakramentalnym, można by też się odnieść w jakiś sposób do kapłaństwa powszechnego, w którym każdy przez chrzest ma też udział. Istotą kapłaństwa powszechnego, w którym macie też udział, jest też składanie Bogu ofiary w swoim życiu. Na różnych płaszczyznach. Odwołam się do takiego przykładu, który przeczytałem później, 19 lat temu, kiedy Jan Paweł II miał 50-lecie swojego kapłaństwa, zaprosił do Rzymu wszystkich kapłanów, którzy w tym roku przeżywali 50-lecie kapłaństwa, tak jak on. Zjechało się dość dużo z całego świata kapłanów, ci, którzy byli przy względnie dobrym zdrowiu. I w czasie tego spotkania, tam Eucharystii, spotkań, modlitwy, dziękczynienia, także kilku kapłanów dało świadectwo swojego życia kapłańskiego. Podzielili się swoim życiem. I jedno z tych świadectw dotyczyło kapłana, ja teraz nie pamiętam szczegółów, ale z Albanii. Ksiądz Albanii, święcony tak samo zaraz po wojnie, II wojnie światowej. I mówi mniej więcej tak, że zaraz po święceniach, to było kilka, nie wiem, najwyżej kilka tygodni po święceniach, już tak nie pamiętam teraz, ale to było zaraz po. Został zaresztowany, no bo Albania, kraj, który ateistyczny, komuna tam była bardzo represyjna wobec Kościoła. Został zaaresztowany, osadzony w więzieniu, torturowany, żeby się oczywiście wyparł swojego kapłaństwa, żeby go zmusić do tego, by porzucił kapłańskie życie, uznał komunizm. Oczywiście on tego nie zrobił i został osadzony, jego właściwie taką celą był kibel. Taki bardzo maleńki, w takim budynku. Zimnym, nieogrzewanym. To było jakieś wiosce tam gdzieś w górach, taki budyneczek był zaadoptowany i on tam był zamknięty, taki bardzo maleńki, nawet siedzieć tam nie dało. A kiedy próbował usiąść, to go ręce mu związano tak, że musiał stać. Po paru miesiącach przeniesiono go piętro wyżej, też do następnego kibelka takiego. Oczywiście było tak zimno, bo tam minęły miesiące, kiedy on tam był, że po prostu wszystko było zamarznięte. Jak tam coś było, to wszystko zamarzało. I mówi, był taki moment, kiedy już czuł, że to jest jego ostatnia chwila, bo tak wisiał właściwie za ręce i tak ledwo palcami dotykał ziemi, także ani stał, ani wisiał tak trochę pomiędzy je, trochę wisiał, trochę tak się podpierał lekko, nie? I mówi, to zimno już tak przenikało całe jego ciało. I tak, mówi, już czuł, że po prostu to są ostatnie chwile. To zimno dochodzi już do serca i już mówi, no to są ostatnie sekundy jego życia. I zaczął krzyczeć tak, no z całej siły, ile tam miał. usłyszano ten krzyk, przylecieli, odwiązali go, gdzieś tam przenieśli, zbili. No, w każdym razie mówi, teraz nie pamiętam dokładnie ile, ale w tego typu warunkach przesiedział kilkanaście lat. Potem i następnych kilkanaście, także w sumie chyba, o ile dobrze pamiętam, z 27 do 30 lat spędził zamknięty, no oczywiście o żadnych sakramentach, niczym nie było mowy. Potem z tego domku, jak go wzięto, to tam do prac różnych takich tam było oczywiście przeznaczone. I mówi, takie było jego kapłaństwo. Potem, kiedy już troszkę taka odwilż była, został zwolniony. Oczywiście już zdrowia nie było, no bo w takich warunkach tyle lat. Mówi, miał jeszcze takie doświadczenie potem z tym związane, bo spotkał pewnego razu, idąc ulicą, człowieka, który go tam pilnował i katował. Kiedy go zobaczył, to tak mu żal się tego człowieka zrobiło. Podszedł do niego, uściskał go i powiedział mu, że mu wybacza i poszedł dalej. Mówi, takie było jego doświadczenie kapłańskie. Życie kapłańskie i mówi, no widocznie Pan Bóg takiej ofiary od niego chciał. Nie, żeby sprawował ofiarę eucharystyczną, bo jej przez 27 lat sprawować nie mógł. Ale takiej ofiary jego życia, jego cierpienia. I to jest właśnie istota kapłaństwa. Kapłaństwo, które jest oczywiście jako sakrament, ma swój udział w kapłaństwie Chrystusa. Bo to on składa ofiarę swojego życia. Życia jako człowieka, kiedy się rodzi jako człowiek, pracy, nauczania, odrzucenia przez ludzi, wyszydzenia, wszelkiego poniżenia, aż potem na krzyżu ofiarę z życia i ofiarę, którą nam zostawił jako to, co mamy najcenniejsze. Nie mamy nic cenniejszego na tym świecie, jak jego ofiara, jego miłość, którą nam zostawił w Eucharystii właśnie. I kapłan w jakiś sposób, przedziwny sposób, ma udział w tej ofierze. Oczywiście kapłańska ofiara to nie tylko msza święta. Ona jest przede wszystkim oczywiście tym wejściem w Chrystusowe kapłaństwo, bo to nie jest tak, że jestem kapłanem, czy ktokolwiek jest kapłanem jakby sam z siebie, albo po prostu święcenia czynią go kapłanem jakby oddzielnym. On jest o tyle kapłanem, o ile jest w Chrystusie, tak? To jest Chrystusowe kapłaństwo i tylko przez osobę człowieka jakby przedłużane na tym świecie i tak, żeby inni ludzie z tego mogli korzystać, a więc wchodzimy w Chrystusowe kapłaństwo, stąd czasem się mówi, że kapłan to drugi Chrystus, alter Chrystus, tak? Czyli w tym sensie właśnie, że to nie on sam jest kapłanem, tylko on ma jakiś szczególny udział w kapłaństwie Chrystusa i to kapłaństwo Chrystusa przedłuża aż do końca świata. To jest tą istotą kapłaństwa i właśnie to składanie ofiary i w tym temacie dzisiejszym jest tam też element celibatu, który jest jednym z elementów, oczywiście nie jakimś może najważniejszym, ale może czasem przez świat zewnętrzny niezrozumiałym nieraz nawet jako taka też element ofiary w swoim życiu, czyli rezygnacji z małżeństwa, z rodziny, z takiej naturalnej miłości, który no właśnie bez wiary jest całkowicie niezrozumiały. On ma swoje uzasadnienie, zresztą to Chrystus też wyraźnie mówi, że są ludzie bezżenni, którzy się tacy urodzili, bo nie są zdolni z natury do małżeństwa, są tacy, których ludzie takimi uczynili i są ci, którzy są bezżenni dla Królestwa Bożego. Ciekawe jest to dodanie takiego zdania, kto to może pojąć, niech pojmuje. Czyli jakby nie wszystkim jest to dane, jakby trzeba się z tym zgodzić, że nie wszyscy będą rozumieli bezżenność, celibat. Nie będą rozumieli. Po prostu dla wielu ludzi, ja się spotkałem z tym, że u ludzi, którzy zupełnie tego nie rozumieją, że jak można, to jest wbrew naturze człowieka, wbrew w ogóle psychice, wszystkiemu, tak? I że to jest coś głupiego i w ogóle nie powinien tego Kościół tutaj, powinien to znieść i tak dalej. Więc jeżeli ktoś nie rozumie i nie wypływa to z wiary i z pragnienia Królestwa Bożego, to rzeczywiście może to być niezrozumiałe. I jakby to zdanie Chrystusa to też nam o tym mówi, że kto może pojąć, niech pojmuje, a kto nie może tego pojąć, no to nie musi, powiedzmy, no nie jest to konieczne. Natomiast niekoniecznie oczywiście musi u innych tego to negować, no to już jest inna kwestia. Ale jakby nie wszystkim to jest dane, nie wszystkim to jest konieczne. Nie jest to jedyna droga do zbawienia oczywiście. Ale jest celibat, więc w takim razie ta bezżenność dla Królestwa Bożego niekoniecznie wpisana w kapłaństwo, bo wiemy, że do XII wieku w Kościele katolickim byli kapłani, którzy mieli swoje rodziny. I tak jest do dzisiaj w Kościele wschodnim, greko-katolickim. Nie mówię tu o protestanckim, bo tam jest zupełnie to inaczej ustawione. Zresztą dzisiaj tam w ogóle już jest na ten temat wielkie zamieszanie i w związku ze święceniem kobiet. Ale tam zresztą jest to inaczej, także i z tego tytułu, że jest zarzucenie całej tradycji, która od samego początku i w Kościele wschodnim tak jest do dzisiaj też, że poświęcenia już nikt małżeństwa nie zawiera. Natomiast może być tak, że tam oczywiście ktoś, kto jest żonaty, może przyjąć święcenia kapłańskie w tą stronę, w jedną, w drugą stronę nie ma. I tak też w Kościele było, że jeżeli ktoś przyjął święcenia, to już potem nie zawierał związku małżeńskiego, ani nawet drugiego, jeżeli na przykład żona zmarła. Tak, tak było i tak, tak mówię, jest. I nawet gdyby w Kościele katolickim przywrócono, to jest oczywiście możliwe, bo tu z tego tytułu nie jest to istotą kapłaństwa celibat. Absolutnie nie jest istotą kapłaństwa. Natomiast on się wpisuje jakoś w możliwość posługi. Jeżeli chcę tą ofiarę składać ze swojego życia, no to składam w całości. W całości swoje życie Panu Bogu poświęcam i to jest bardzo logiczne, bardzo konsekwentne. Choć łatwiejsze, trudniejsze dla jednych, dla drugich bardzo trudne może, ale to jest właśnie to pójście jakby na całość, to oddanie całego serca, całego życia swojego Chrystusowi w służbie, której tym wyznacznikiem ofiary często będzie posłuszeństwo biskupowi, bo przy święceniach diakonatu, kapłaństwa właśnie to posłuszeństwo biskupowi się przyrzeka i ono czasem no właśnie nie jest takie łatwe, bo jak wiecie dobrze, ksiądz dostaje dokument od biskupa i przenosi się z tego miejsca na to miejsce, jakby można powiedzieć, nie ma tego stałego miejsca, tego zaczepienia takiego tutaj, trochę po to, żeby też wiedzieć, że właśnie moje miejsce nie jest tu na stałe, że tu nie buduję sobie domu na stałe, tylko jestem w służbie innej ojczyzny, tej, do której dążymy. I to ma ten właśnie taki wymiar też jakiejś tam ofiary, że nie tutaj się zaczepiam na stałe. Tak? No to jest znów oczywiście... Jeden to rozumie lepiej, drugi mniej. Czasem ktoś rzeczywiście próbuje z jednej strony, bo znamy i takie przykłady oczywiście z praktyki, że czasem księża mają oczywiście swoje domy, jakieś tam budują, bo mają po prostu swoją jakąś tam działkę, czy czasem mają domy po prostu po rodzicach, na przykład jak nie mają rodzeństwa i tak dalej. Więc to oczywiście nie jest tak, że to jest jakieś musowe, ale to posłuszeństwo i to przenoszenie księża czasem z jednego miejsca na drugie ma też ten wymiar właśnie takiego oddania się do dyspozycji i nie tworzenia takich więzi, które w ludzkim takim rozumieniu, w takich bezpośrednich związkach, tutaj relacjach bliskich, przyjaźni, one są czymś dobrym, normalnym i naturalnym i dobrze, jeśli one są oczywiście, ale nie są czymś, co by definitywnie jakoś księdza wiązało. Tak? I ta pewna taka wolność od tego, no jest też wpisana w tą pewną ofiarę, bo człowiek ma naturalną taką potrzebę relacji bliskich, osób, przyjaźni i to oczywiście jest i nie jest niczym złym, kiedy takie relacje się nawiązują, ale właśnie ta dyspozycyjność pokazuje też właśnie, że czasem takie różne bliskie relacje też muszą być nieraz zrywane. Tak? Jest takie kilka myśli o kapłaństwie, które... I żeby tak temat zadany trochę, że tak powiem, wypełnić, jak jest zadany, czyli o zakonie też kilka słów, choć ten temat jest o tyle dalszy, że no, ja nie jestem zakonnikiem. To tak krótko tylko bardzo historia zakonów, bo różnorodność zakonów jest teraz tak duża, że trudno mówić o zakonach jako czymś jednym. W ogóle myśl zakonów to jest, początek jest w ogóle w pustelnikach, w eremitach. Czyli jakby ucieczce od tego świata, złego i zepsutego, który kusi, denerwuje, drażni, prowokuje. Czyli ucieczka od ludzi, gdzieś tam w miejsce odludne, pustynne, jak się tak mówi często, po to, by tam samemu w pokucie, w modlitwie spędzić swoje życie. Czyli jakby takie... taki no, element trochę roztropności. Skoro moim celem jest zbawienie, a ludzie mi nieraz przy tym przeszkadzają, to od nich ucieknę. I tak wielu ludzi, rzeczywiście tysiące ludzi tak to rozumiało, tak robiło i tak pewnie ich droga do zbawienia taka właśnie była. Natomiast z biegiem czasu, po pierwsze, że tych pustelników było wielu, był nawet taki czas, kiedy tam choćby w Syrii właśnie to aż brakowało miejsc odludnych, bo wszędzie właściwie ci pustelnicy byli, więc były ich naprawdę tysiące. No ale też właśnie i potem takie praktyczne myśli, które wyszły z tego, że skoro nas jest tak dużo, jedni z drugimi nieraz byli nawet tam w pobliżu, no to zamieszkajmy razem. Będzie nam trochę po pierwsze bezpieczniej przed różnymi zbójami czy dzikimi zwierzętami, taki praktyczny element, a po drugie możemy się pewnymi myślami wymieniać, doświadczeniami. Mamy taki sam cel, więc no nie jesteśmy dla siebie wrogami, nie jesteśmy konkurencją, po prostu wspierajmy się. Następna rzecz to była też, no, któryś z pustelników miał na przykład Pismo Święte, a któryś nie miał, no bo to wiadomo, w tamtych czasach było to bardzo drogie, więc rzadko kto miał. Niektóre fragmenty znali na pamięć, więc rozważali, a resztę, no dobrze, któryś tam miał, no to dobrze, to jest wokół niego, bo będziemy mogli sobie czytać, tak? Więc choćby takie praktyczne względy sprawiły, że zaczęto gromadzić się w grupy pustelników i stąd powstały właśnie takie pierwsze zakony z nastawieniem na pokutę, na modlitwę. Stawały się one z biegiem czasu też takimi ośrodkami życia, do którego ludzie przychodzili. Tak? Nieraz do pustelników przychodzili ludzie po radę, po modlitwę, żeby się za nich modlono. Tak potem do tych właśnie pierwszych zakonów. I tu na wschodzie głównie Bazylianie, potem na zachodzie powstali Benedyktynki tak samo. I przez całe wieki to był właściwie jeden styl życia zakonnego. Osiąść w jakimś klasztorze, modlić się, pokutować, pracować. I ten klasztor oczywiście jakoś tam promieniował, ewangelizował na zewnątrz, bo były to zazwyczaj ośrodki, które rozkwitały. Byli to zazwyczaj ludzie, którzy coś umieli, no nie tacy przeciętni, więc często potem rozwój nauki za tym szedł, rozwój rolnictwa, budownictwa i klasztory takimi często ośrodkami były. Ale to są potem wieki następne, wieki średniowieczne, gdzie powstają inne typy zakonów. Tu na zachodzie szczególnie się teraz już kierując tym, zakony żebrzące, zakony ewangelizacyjne, jak dominikanie, czy żebrzące, jak franciszkanie. Z biegiem czasu klasztory, które powstały już właśnie wcześniej, reformują się też, zmieniają swój styl. I przychodzą potem czasy jeszcze późniejsze, XVIII, XIX wiek, gdzie powstają zakony wynikające, odpowiadające na pewne potrzeby społeczne. Szczególnie na biedę. Ludzie, którzy chcieli pomagać biednym ludziom w różnych tam takich zakresach. Jedni więźniom, inni powiedzmy młodzieży, dzieciom, chorym. I tak powstają różne zakony, czyli grupy ludzi najpierw, którzy się tymi ludźmi po prostu zajmują. A że powodem była wiara i chciano, żeby oprócz tego, że na przykład chorym się pomaga w sensie pielęgnowania ich jakoś, leczenia, to także chciano im dawać jeszcze wiarę. Stąd ta wiara była często właśnie dla tych ludzi taką inspiracją. I potem w jakiś taki sposób, no, kiedy było tych ludzi więcej, którzy mieli ten sam cel, to samo patrzenie na pomaganie ludziom, że pomagamy ich biedzie takiej materialnej, cielesnej, jakiejś tam potrzebom, ale pomagamy ich właśnie także i w tym sensie wymiaru religijnego, duchowego. No, gromadzono się, pomagano sobie, robiono to razem, bo to wtedy łatwiej, skuteczniej. Pisano jakieś reguły czy prośby o patronat, biskupa, papieża. I tak powstawały różne zakony właśnie, które służą do dzisiaj. Oczywiście potem w różnych kontekstach odpowiadają na różne potrzeby, zakony misyjne, zakony o różnym charakterze. No dzisiaj mamy tych zakonów setki, żeńskich szczególnie powstało dużo. One właściwie, co łączy to wszystko? Łączy jakaś reguła i łączą śluby, które się w zakonie składa, zasadniczo trzy śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. To są zasadniczo te trzy śluby, które w zakonach i zgromadzeniach się składa. W jakiś no, w taki sposób ofiarując swoje życie właśnie Panu Bogu. Niektóre zakony mają jakieś szczególne też jeszcze śluby, choćby właśnie jezuici, którzy mają dodatkowy czwarty ślub posłuszeństwa papieżowi, taki właśnie zakon, który wtedy powstający w czasie reformacji jest taką też odpowiedzią na to, że to posłuszeństwo papieżowi zostaje przez niektóre kościoły wypowiedziane, idąc za reformą Lutra, Kalwina. I tu Ignacy Loyola szczególnie podkreśla właśnie to posłuszeństwo bezpośrednie, takie podleganie papieżowi, tak? I obrona papieża. Ale są zakony, czy potem jeszcze teraz, może dalej XIX, XX wiek, powstają oprócz zakonów jako takich ściśle zakonów, powstają różne stowarzyszenia życia wspólnego. Dzisiaj mamy też takie formy, nazwijmy to trochę pośrednie, pomiędzy zakonnym a świeckim sposobem życia. Typu Opus Dei, typu Focolare, Comunione Liberazione, czy wiele innych stowarzyszeń, gdzie ludzie, może niekoniecznie składając, czy nie w każdym z nich składając nawet te tradycyjne śluby zakonne, ale podejmują życie na przykład wspólne, bo choćby Focolare jest takie życie wspólne i wspólny jest właśnie cel, jest jakimś takim właśnie pracą ewangelizacyjną też. Choć nie jest to właśnie ściśle zgromadzenie czy zakon, to jest to forma życia wspólnotowego, zatwierdzonego przez Kościół i no bardzo dobrze się w ostatnich czasach one rozwijają. To się wiąże z różnymi rzeczami. Dla niektórych może zakon ma taką formę dawną. Są ludzie, którzy nie lubią takich form właśnie tutaj habitu, tych jakichś takich ścisłych reguł. Te formy stowarzyszenia może są bardziej dla przyjęcia dla niektórych ludzi przez to, że no, nie ma stroju zakonnego, przez to, że pracuje się często wśród ludzi w różnych zakładach, że jest się dalej jakby w świecie, a równocześnie ta forma życia wspólnego sprawia, że nie zapominamy jednak o tym, co jest najważniejsze w naszym życiu, o tym, co dotyczy naszego celu zbawienia i troski o innych także ewangelizacji. Więc to są te pośrednie takie formy, które dzisiaj są w rozkwicie, można powiedzieć. No i chwała Panu też za to, że one są, bo dużo dobrego robią i są często, czy docierają do tych miejsc, do których może właśnie w tradycyjny sposób ksiądz albo zakonnik, zakonnica nie dotrą, bo czasem stwarza się taką barierę, że po prostu tam, gdzie jest sutanna czy habit, tam ludzie się zamykają, już nie chcą z księdzem albo rozmawiać, po prostu w ogóle mając jakieś tam czy uprzedzenia, czy jakieś tam czasem źle doświadczenia, albo po prostu najczęściej to po prostu złe jakieś takie, taki przekaz, jakieś mity, czy jakieś tam powiedzmy sobie ktoś, kto trochę jest z dala od Kościoła i słyszy czasem w tym przekazie takim współczesnym samą krytykę, no to często się negatywnie nastawia i nie chce tutaj. A ludzie, którzy są w sercu Kościoła, żyją Kościołem, a równocześnie ani strojem, ani właśnie tym, że nie są zakonnicami czy zakonnikami, łatwiej może nawiązują taki kontakt. Więc to też jest w tym jakaś tam łaska Boża, że tego typu formy powstają, są takie bardziej współczesne. Zresztą od tego, że to życie kapłańskie i życie zakonne ma oczywiście pewne punkty styczne, bo jest jakimś ofiarowaniem swojego życia Kościołowi, Panu Bogu, w pracy w różnych oczywiście wymiarach ludziom i sakramentalny w wypadku kapłana, bo to jest jakby tutaj takim szczególnym dobrem i wyznacznikiem, który ksiądz niesie, czyli sprawowanie sakramentów. Natomiast życie zakonne oczywiście przez często taki nawet znak sprzeciwu wobec świata i tego wszystkiego, co ten świat proponuje człowiekowi, taki bardzo często materialistyczny pogląd, taki właśnie pójście po linii wygody, łatwości, podkreślania siebie, często egoizmu nawet, czy jakiejś pychy. A tu w zakonie jest to posłuszeństwo, kiedy jest pokora podkreślana. To jest jakiś taki znak sprzeciwu. To jest jakiś taki, czasem nawet dla kogoś może i wyrzut i też dobrze, albo jakiś taki moment do zastanowienia. I jest to nieraz tak właśnie, że te siostry zakonne, które oczywiście wstępując do zakonu, swoje życie poświęcają, często pracując też w różnych miejscach, zakładach tam dla wychowawczych czy innych jakichś szpitalach, niosą też ludziom jakieś takie rozumienie ducha. Szczególnym takim przykładem też tego wszystkiego jest choćby nawet to, że w niedalekiej Białce, jak wiemy dobrze, w czasach, w których ze wszystkich szpitali wyrzucano siostry zakonne jako pielęgniarki, czy zabrano choćby w Krakowie Bonifratrum szpital, powyrzucano wszędzie. Ale były jednak takie miejsca, nieliczne bardzo, do których należała Białka, gdzie siostry zostały, bo nie miał kto wśród tych dzieci tak trudnych pracować. Tam bez głębokiej motywacji ludzie nie wytrzymywali. Nawet jak tam różne rzeczy, pielęgniarki, ktoś przychodził, żeby pracować, to długo nie wytrzymywał. I tam siostry zostały, bo były, można powiedzieć, jedyną taką ostoją dla tego ośrodka i dla tych dzieci. Więc jest to taki przykład, który pokazuje, że ta głęboka motywacja też u wielu ludzi budzi szacunek i pokazuje, że są wartości wyższe. I to w jakiś sposób łączy i kapłaństwo, i życie zakonne. Nie tylko celibat, który oczywiście jest też, tak mówiłem na początku, czasem dla niektórych niezrozumiały, ale niezrozumiały jest tam, gdzie brak jest tego wyraźnego odniesienia do Królestwa Niebieskiego. Gdzie jest mocna wiara, tam jest to dosyć jasne i nie budzi żadnych zastrzeżeń. Motywacja jest oczywista. Tam, gdzie nie ma wiary, tam oczywiście jest problem z tym rozumieniem celibatu. Wiemy, że dzisiaj wokół tego tematu się robi dużo, ale to głównie robią albo ci, którzy w samym kościele, bo są i ci, którzy w kościele o tym dużo mówią i chcą zniesienia celibatu. No, dosyć dziwnie, nawet chyba nie rozumiejąc często, że nawet gdyby Kościół zniósł celibat, to nie dotyczyłoby tych, którzy już są celibatariuszy, oni już składali przysięgę celibatu, więc dotyczyłoby to tych, co mogą w tym momencie. Oni by i tak na tym nie skorzystali, więc to też czasem jakby domagają się czegoś, co ich i tak by nie dotyczyło, więc to tak dość mocno niezrozumiałe jest. Ale bardziej jest to z zewnątrz do Kościoła takie postulaty, takie, żeby Kościół zniósł. Nawet ten atak dzisiaj na to, że gdzieś tam w szeregach kapłanów pojawiły się jakieś grzechy związane z czystością w różnym wymiarze, też jest on jakby pod tym kątem często takim atakiem przemyślanym wręcz, bo to trzeba powiedzieć, że jak się popatrzy nawet na to, w których momentach są jakieś tam skandale ujawniane, to dosyć wyraźnie to pokazuje, że wtedy, kiedy trzeba odwrócić uwagę od czegoś, co się dobrego w Kościele dzieje. Albo kiedy przychodzą święta, albo kiedy jest jakieś wydarzenie, tak jak przed synodem było, to wtedy jakiś taki właśnie skandal, który zajmie ludzi zamiast, żeby się zajęli właśnie tym, co jest wspaniałe. Więc to jest taki jakby tutaj przemyślany atak i mający zdyskredytować też właśnie autorytet kapłanów i jakieś takie wymagania, które Kościół stawia zarówno kapłanom, jak i małżeństwom, w ogóle ludziom. Bo, żeby tak zmierzając ku końcowi także tematu celibatu, bo celibat to jest bezżeństwo, ale patrząc troszkę głębiej na zagadnienie, to trzeba powiedzieć tak, w zakonach ślubuje się czystość. No, czasem tak zakonnicy czystość, kapłani celibat. No. Oczywiście do czystości powołany jest każdy chrześcijanin, to jest jasne i oczywiste. Każdy stosownie do swojego stanu. Małżonkowie także są powołani do czystości przecież. Kapłani, ci, którzy są kawalerami, pannami, także są powołani do czystości. Tutaj jest to dla wszystkich wezwanie do czystości. Natomiast ono się realizować będzie inaczej, trochę właśnie w małżeństwie, inaczej w kapłaństwie czy w zakonie, gdzie jest to z wyboru życie bezżenne, ale tak samo życie właśnie w czystości, jak i życie małżeńskie ma być w czystości. Więc tutaj też to jest zawsze stawianie takich właśnie wymagań wobec każdego z nas, któryśmy już chrzest przyjęli i którzy chcemy iść za Chrystusem. Myślę, że takich myśli trochę dość. Chyba, że jakieś jeszcze z waszej strony byłyby jakieś kwestie czy zapytania, bo... tematów jest oczywiście wiele związanych z kapłaństwem. Wiadomo, że wszystkiego tutaj nie ująłem, bo to nie chodzi o taki całościowy wykład. Ale takich parę refleksji myślę, że.